Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To, co mówię, nie jest odkrywce, bo doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że łzy nie są obce człowiekowi. Chcę Cię zachęcić, żebyś pomogła mi rozpocząć tą praktyczną lekcję biblijną, żebyśmy razem chwilę porozmawiali sobie, dlaczego ludzie płaczą. Ludzie płaczą, ponieważ, skończ zdanie za mnie, ponieważ coś ich boli. Płaczemy, kiedy doświadczamy bólu, czy to fizycznego, czy to emocjonalnego. Ludzie płaczą, ponieważ są wzruszeni. Ludzie płaczą, ponieważ jest im przykro. Nie słyszę? Dalej nie słyszę? Coś stracili dzięki. Ludzie płaczą, bo mają słaby słuch. Ludzie płaczą, bo coś stracili. Ludzie płaczą, ponieważ się cieszą, okej. Ludzie płaczą, ponieważ są bezradni, ponieważ ktoś coś mówił, ponieważ są smutni. Ludzie płaczą, bo są źli. Ludzie płaczą, bo są sfrustrowani. Ludzie płaczą, bo nie są w stanie rozwiązać pewnych życiowych problemów. Ludzie płaczą, kiedy odczuwają wdzięczność. Ludzie płaczą, kiedy świętują, ludzie płaczą, kiedy odczuwają ulgę. Tak naprawdę płaczemy z różnych powodów, ale można powiedzieć, że płaczemy, bo jesteśmy zachęceni i uskrzydleni, albo płaczemy, bo jesteśmy zdołowani i przygnębieni. I na dobrą sprawę, gdziekolwiek byś nie mieszkała, w jakimkolwiek zakątku tego świata byś nie przebywał, kimkolwiek byś nie był, z jakiejkolwiek rodziny byś nie pochodził, to myślę, że utożsamiasz się z tym stwierdzeniem, że ludzie płaczą, bo ty też pewnie płakałeś. Wszyscy płaczemy. Płaczą dzieci, płaczą dorośli, płaczą mężczyźni, płaczą kobiety. Z ciekawości sprawdziłem, jak to jest z tym płaczem mężczyzn i kobiet, i dwa różne artykuły podały mi dwie różne informacje. W jednym artykule dowiedziałem się, że kobiety płaczą o 60% częściej niż mężczyźni. Inny artykuł mówił, że kobiety płaczą dwukrotnie częściej niż mężczyźni. I tak naprawdę eksperci nie potrafią do końca wyjaśnić, dlaczego statystycznie kobiety płaczą więcej niż mężczyźni. Pewien człowiek próbował odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc: kobiety płaczą częściej, bo wyszły za takich facetów jak my. Dlatego płaczą częściej niż mężczyźni. No, może coś w tym jest. Na pewno coś w tym jest. Ale wiecie, z płaczem, płacz ma to do siebie, że czasami tak to jest, że jedni w danej sytuacji płaczą, a inni w tej samej sytuacji w ogóle nie widzą powodu do płaczu. Bo okazuje się, że można patrzeć na to samo i widzieć to zupełnie inaczej. Przykład. Poeta angielski William Wordsworth napisał 3 września 1802 roku, stojąc na moście westminsterskim o poranku, wiersz wychwalający piękno Londynu. Wordsworth w tym wierszu mówi, jak niesamowity jest Londyn o poranku. Piękna rzeka, mgiełka, która się unosi, świeże powietrze, cisza, spokój, piękne rzeczy widoczne na horyzoncie, wieże kościołów, no po prostu zapiera dech w piersi, to jest niesamowite. Z drugiej strony okazuje się, że rok 1802 w Londynie był okresem ogólnych napięć społecznych i politycznych. Wtedy miasto znajdowało się u szczytu rewolucji przemysłowej, czasu, który jest opisywany jako okres moralnego upadku, okres egoizmu, chciwości, upadku tradycyjnych wartości. Okazuje się, że można patrzeć na to samo i widzieć coś zupełnie innego. Jest pewien tekst biblijny, który się wiąże z różną perspektywą. Posłuchajcie proszę, to jest tekst, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, wersety 41 do 44. posłuchaj tego tekstu. Mowa o Jezusie, który gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim. I powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin. Tego dnia Jezus miał po raz ostatni patrzeć się na Jerozolimę, którą regularnie odwiedzał dorastając, chodząc na święta wraz ze swoją rodziną. Od momentu, kiedy rozpoczął swoją publiczną służbę, Jezus odwiedził Jerozolimę 5-krotnie. Za każdym razem przebywał w Jerozolimie pewien okres czasu, ale ten moment jest momentem, kiedy Jezus po raz ostatni odwiedzi wieczne miasto. Miasto, o którym mówiono, że to jest miasto zbawienia. Jerusalem, miasto pokoju. Werset z Talmudu Babilońskiego mówił, że to jest tak niezwykłe miasto, że tak naprawdę 10 miar piękna spoczęło na całym świecie, ale 9 miar z tych 10 dostała Jerozolima. Religijni ludzie byli pod wrażeniem tego miasta. Religijni ludzie w czasach Jezusa chcieli pamiętać o Jerozolimie. Nawet było takie powiedzenie: gdybym miał kiedykolwiek Jerozolimo zapomnieć o tobie, to niech mój język przyschnie mi do podniebienia, albo niech moja prawica uschnie. Miasto, w którym ludzie mówili, jest cała wspaniałość, cała chwała Boga, która w szczególny sposób objawiła się w świątyni stojącej w centrum miasta, zbudowanej na cyklopowych blokach, białe marmury, złocone kolumny. Ludzie mówili: kto nigdy nie widział Jerozolimy, ten tak naprawdę nie wie, co to jest piękno. Ciekawe, bo Rzymianie, patrząc się na to miasto, widzieli coś zupełnie innego. Rzymianie, patrząc się na nie, widzieli wasala, widzieli ludzi, których kontrolowali, na których mieli wpływ mocną ręką przemocy. Jezus tego dnia popatrzył się na to samo miasto i zapłakał. W Biblii często jest mowa o płaczu. Abraham po utracie Sary płakał. Ezaw płakał wtedy, kiedy nie dostał błogosławieństwa. Hanna płakała, bo nie mogła mieć dzieci. Dawid, kiedy żegnał się z Jonatanem, płakał. Kobieta luźnych obyczajów u stóp Jezusa też płakała. Piotr, kiedy zaparł się Jezusa, zapłakał trzy razy. Maria Magdalena płakała przy grobie Jezusa. Paweł, apostoł, płakał z powodu Koryntian i ich niemoralności. Nic dziwnego, że Jezus też płacze. Łukasz opisuje w tej historii ostatni tydzień z życia Jezusa. Wcześniej pierwszych 18 rozdziałów to są rozdziały, które rozciągają się na okres 3,5 lat służby Jezusa. Natomiast teraz od rozdziału 19 do 24 Łukasz w tych kilku rozdziałach mówi o ostatnim tygodniu z życia Jezusa. Jezus jest po raz ostatni w Jerozolimie, był tam już wiele razy. Tym razem jest tam po raz ostatni, wchodzi na Górę Oliwną i kiedy jest już na szczycie Góry Oliwnej, patrzy się w dół na Dolinę Kidron, a później na horyzoncie widzi miasto Jerozolimy i zaraz po wejściu na wzgórze, patrząc się na tą piękną, majestatyczną Jerozolimę, która rozpościerała się na horyzoncie od lewej do prawej strony, czytamy, że Jezus zapłakał. W trzech miejscach w Nowym Testamencie mowa jest o płaczącym Jezusie. Jednym z tych miejsc jest list do Hebrajczyków, gdzie autor w 5 rozdziale mówi o tym, że Jezus regularnie smucił się i zanosił, wołał płacząc do Ojca w niebie. Smucił się z powodu tego, co widział. Smucił się z powodu tego, co go czeka. Drugie miejsce to jest najkrótsze zdanie w Nowym Testamencie, kiedy w 11 rozdziale Ewangelii Jana na wieść o Łazarzu, o śmierci Łazarza, Jezus kilka dni później dociera i będąc przed grobem Łazarza czytamy: Jezus zapłakał. I trzeci raz to jest właśnie ten fragment, nad którym się teraz pochylamy. Jezus płacze, ponieważ taki sam mówi, powodem jego płaczu jest to, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Trochę takie, wiecie, archaiczne słowo dla nas. My dzisiaj już nie używamy, chociaż w języku staropolskim częściej mówiło się w taki sposób, ale my dzisiaj już nie używamy tego słowa. Ono jest może mało popularne, mało znane. Ktoś kogoś nawiedził. No, częściej mówimy, że ktoś kogoś odwiedził, spotkał się z kimś, przyszedł, pojawił się. Ale to jest określenie, które jest regularnie pojawia się na kartach Biblii i tak naprawdę ono jest powiązane z Bożym ludem, którego Bóg nawiedza. I Bóg nawiedza swój lud z dwóch powodów. Albo nawiedza swój lud, ponieważ jego nieskończona cierpliwość w którymś momencie ma pewną granicę i Bóg mówi, wiesz, już wystarczająco często przypatrywałem się temu, co mi się nie podoba i myślę, że czas zaingerować, czas jest wypowiedzieć się w tej kwestii, czas jest to osądzić. Albo też nawiedzenie ma pozytywny wymiar. Bóg nawiedza swój lud wtedy, kiedy chce go pokrzepić, kiedy chce go zachęcić, kiedy chce mu pokazać, że jest z nim, że nie opuścił swojego ludu. Na przykład Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, mówi, niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud. Zbudził nam moc zbawczą w domu sługi swojego Dawida. Kiedy Jezus wskrzesił syna wdowy, mieszkańcy wioski Nain, jak o nich czytamy, byli wystraszeni, strach ogarnął ich i wielbili Boga, mówiąc, wielki prorok powstał pośród nas i Bóg nawiedził swój lud. Teraz Jezus płacze, patrząc na Jerozolimę, ponieważ, jak sam mówi, Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Być może już to słyszałeś z moich ust, bo to jest moja ulubiona historia i przy różnych okazjach ją powtarzam. Lata temu ją pierwszy raz słyszałem. Historia o rolniku i wędrowcu. Wędrowcu, który usłyszał o tym, że jest wspaniały wodospad, który warto zobaczyć i doznania, jakie masz, przypatrując się piękno tego wodospadu i słysząc szum tej spadającej wody, są nie do porównania. Więc wędrowiec postanowił udać się w długą podróż, żeby zobaczyć ten wodospad. Był zdeterminowany i po długiej podróży w końcu, kiedy zbliżał się do wodospadu, to z odległości już z daleka słyszał szum wody. Im bliżej był, tym bardziej wyrazisty był ten szum spadającej wody i nie mógł się doczekać, kiedy w końcu zobaczy ten piękny wodospad. Był tak podekscytowany, że kiedy zobaczył w którymś momencie rolnika pracującego na roli tuż w bliskiej odległości od wodospadu, zapytał się go, jak to jest widzieć ten piękny wodospad. Na co rolnik, który od lat mieszkał przy wodospadzie, odpowiedział, nie wiem, nigdy tam nie byłem. Okazało się, że można wiedzieć, można słyszeć, ale niekoniecznie doświadczać. Można być blisko. Na tyle blisko, że może się człowiekowi wydawać, że jestem tak blisko, że przecież ja słyszę. Słyszę regularnie, słyszę codziennie, ale nie doświadczam. Jezus dociera do Jerozolimy w okresie święta Paschy i te słowa Jezusa są wypowiedziane podczas właśnie tego święta. Święta, które było ważnym świętem dla ludzi, radosnym świętem. Świętem, kiedy ludzie podskakiwali z radości, wszystkie dzieciaki, ludzie wędrowali do Jerozolimy, cała procesja ludzi. Ci, którzy mieszkali do 30 kilometrów od Jerozolimy, byli Żydzi, byli zachęcani, żeby w okresie święta Paschy udać się do Jerozolimy i brać w nim udział. Ci, którzy mieszkali dalej, błogosławili tym, którzy byli bliżej, mieli nadzieję, że w którymś momencie uda im się dotrzeć jako pielgrzymi do tego wyjątkowego miasta. To były radosne procesje, które towarzyszyły temu świętu. Gałązki oliwne, śpiew i cytowanie tekstów mesjanicznych, jak chociażby Psalm 118. To właśnie w okresie takiego święta Jezus, widząc Jerozolimę, zapłakał i powiedział, że nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. 38 lat później miało miejsce zniszczenie świątyni. Historyk żydowski Józef Flawiusz mówi o tym, że 1 100 000 Żydów straciło wtedy życie. 97 tysięcy dostało się do niewoli. Wojna trwała od 66 do 73 roku. Flawiusz tak napisał, relacjonując to, co się zadziało w Jerozolimie, która nie rozpoznała czasu Bożego nawiedzenia. Została zdobyta w drugim roku panowania Wespezjana, 8 września. Po 5-krotnym zaskoczeniu została ostatecznie zniszczona. Tak zakończyło się oblężenie Jerozolimy, gdy nie było już nikogo do zabicia ani niczego, co żołnierze mogliby zdobyć. Cezar rozkazał zniszczyć miasto i świątynię, pozostawiając jedynie niektóre wieże, piękniejsze od pozostałych, i mur, który znajdował się po stronie zachodniej. Miał tam utrzymywać załogę i być pomnikiem męstwa Rzymian. Cała reszta miasta została zrównana z ziemią i dalej Flawiusz dodaje, co można by tą wypowiedź jeszcze rozciągać, ale dodaje takie słowa. Można było ciągnąć pług przez całe miasto i nie natknąć się na żadną przeszkodę. Wiesz, myślę o tym czasie nawiedzenia. Dla mnie taki czas nawiedzenia, kiedy się nad tym zastanawiam, to jest moment, wiesz, Bóg zawsze działa, Bóg nigdy nie przestaje działać, Bóg zawsze daje o sobie znać na różne sposoby. Ale to jest taki moment w życiu, moment, powiedziałbym, nieproporcjonalnego wpływu, kiedy Bóg w szczególny sposób daje o sobie znać, kiedy w szczególny sposób komunikuje swoją prawdę po raz kolejny. Parę lat temu odwiedziliśmy naszego najmłodszego syna Adama, któremu pomogliśmy w jedną ze służb, w którą był zaangażowany i dalej w mniejszym wymiarze, ale jest w nią zaangażowany. To jest służba dla ludzi, którzy przychodzą do banku, ale to jest bank inny niż myślisz. To jest bank żywności. I oni przychodzą do tego banku żywności raz w tygodniu. Całe mnóstwo wolontariuszy jest zaangażowanych w tą służbę. Ja miałem możliwość zaangażować się przez 3 godziny i byłem zmęczony tak, jakbym 10 ton koksu przerzucił. Bo to okazuje się, że trzeba pojechać najpierw do sklepów, objechać wszystkie sklepy w mieście, ściągnąć, załadować tą żywność, która jest na granicy przeterminowania, ale jeszcze do spożycia, przywieźć ją na miejsce do małego budynku kościelnego, rozłożyć to, rozpakować, posortować, posegregować. I w końcu, kiedy przychodzi ten moment, kiedy ludzie potrzebujący jedzenia przychodzą, ustawiają się w kolejce, to oczywiście jest pewna procedura, oni muszą pokazać dowód tożsamości, jak nie mają, to muszą wypełnić pewien formularz, żeby było wiadomo, z kim ma się do czynienia. I później przechodzą, są pewne zasady, przychodzą od jednego stanowiska do drugiego, biorąc po jednej rzeczy z każdej, mogą wynieść 2 torby. W całym tym procesie towarzyszy im cały sztab wolontariuszy, którzy witają ich serdecznym uśmiechem, którzy mówią im ciepłe słowa, którzy mówią im, że Jezus ich kocha i którzy mają okazję widzieć na stole z literaturą i na ścianie budynku kościelnego cytaty biblijne. Najróżniejsi ludzie. Pamiętam tego dnia, jak pomagaliśmy Adamowi, przyszła młoda Indianka, która przyszła dosłownie w jednym bucie i utykała na jedną nogę. Drugą miała po prostu skarpetkę i tyle. 30-letni bezdomny mężczyzna, który przyszedł tego dnia w gumowcach i poszarpanym ubraniu. Przyszła kobieta z bardzo poważną nadwagą, której trzeba było pomóc zejść po schodach, bo nie było windy, nie była w stanie sama zejść po schodach do przyziemia. Przyszedł posępny starzec, który sprawiał wrażenie, jakby był zły na wszystko i na wszystkich dookoła. Wystraszona, niepewna siebie Ukrainka. Chińska staruszka, która nie potrafiła się dogadać. Tego dnia był też żołnierz, który widział na wojnie tyle, że nie potrafił normalnie rozmawiać i się jąkał cały czas. I przyszedł mężczyzna, który, jak się okazało, kiedy zacząłem z nim rozmawiać, powiedział, że właśnie był na pogrzebie swojej córki, która targnęła się na życie, a teraz przyszedł po jedzenie. To było parę lat temu, wiecie, myślę o tym często, myślę o tych ludziach, myślę o tym, że każdy z nich ma swoją historię, każdy inną, każda historia jest inna. Każda z tych historii, kiedy ci ludzie się otworzą i zaczynają rozmawiać z tobą, to ściska cię to za serce, bo się okazuje, że nagle dowiadujesz się, że oni doświadczyli przemocy, zdrady, rozczarowania stracili w życiu wszystko, co było dla nich cenne. To, co im zostało, to wspomnienia. Można powiedzieć, że są inni, a jednak są tacy sami. Przychodzą regularnie w to samo miejsce. Niektórzy raz, inni wielokrotnie. Każdy przychodzi po to samo, bo tutaj mogą dostać coś, co wypełni ich żołądki. Konserwy, makaron, ryż, chleb z lokalnej piekarni. Problem z żołądkami jest jednak taki, że znowu trzeba będzie je wypełnić. I kiedy oni przyjdą po raz kolejny, wielu z nich przyjdzie, bo są rozpoznawani przez wolontariuszy, kiedy przyjdą po raz kolejny, zobaczą serdecznych wolontariuszy, to pytanie rodzi się, czy zobaczą Jezusa. Ale wiesz co, pozwól, że będę zupełnie szczery. Nie, żebym kiedykolwiek miał nie być. Zawsze chcę być szczery, kiedy tu stoję. Szczery wobec Boga i szczery przed wami. My też możemy znaleźć się w takiej sytuacji, jak oni. Niekoniecznie jako ci, którzy nie mają nic do jedzenia. Być może nigdy nie byłeś w takiej sytuacji i być może nigdy nie będziesz. Ale być może jako ci, którzy regularnie ocierają się o tego, który jest chlebem życia. W różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, kiedy Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa po raz kolejny daje tobie znać o sobie. Pytanie tylko, czy ty rozpoznałeś ten kolejny moment nawiedzenia. Jezus płacząc, szlochając, to jest w ogóle ciekawe, że kiedy patrzysz się na ten tekst na spokojnie, to można zauważyć, że płacz płaczowi nierówny. Są takie teksty biblijne, które mówią o płaczu, ale raczej można by tłumaczyć ten płacz jako ronienie łzy. Ktoś był poruszony i uronił łzę. Zrobiło mu się trochę smutno. Ale też jest innego rodzaju płacz, który polega na szlochaniu, na zanoszeniu się. To jest głośny wybuch emocji. To jest głośne zawodzenie. To jest tego rodzaju płacz, jakim Jezus płacze, patrząc na Jerozolimę, ponieważ nie poznała tego, co służy pokojowi. Albo bardziej dosłownie, nie poznała tego, co ku pokojowi. Wiesz, jest jeszcze jedno miejsce w Ewangelii, gdzie dokładnie tego samego rodzaju sformułowanie się pojawia. W Ewangelii Łukasza, kilka rozdziałów wcześniej, w 14 rozdziale jest mowa o królu, który wyruszając na wojnę z drugim królem. Pytanie, który król, który wyruszając na wojnę z drugim królem nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy może w 10 tysięcy stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. I te warunki pokoju to dokładnie to samo sformułowanie, które pojawia się w tej historii pokazującej Jezusa płaczącego, patrzącego się na Jerozolimę. Dosłownie ku pokojowi. To ten obraz, jaki powinniśmy mieć w naszych myślach, jest taki, że kiedy Jezus przychodzi i oferuje pokój, to jest Jego pokój. Pokój na Jego warunkach. Pokój na Jego zasadach. Pokój, który można albo przyjąć, albo odrzucić. Kiedy Jezus mówi, że Jerozolima nie zna tych warunków pokoju, to nie oznacza, że nigdy im o nich nie powiedział. Jezus zawołał już wcześniej: o Jerozolimo, Jerozolimo, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci jak kokosz swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chciałaś słuchać. Prawdziwy pokój. Taki, który tylko Bóg jest w stanie dać. Pokój, który pochodzi od Boga. Pokój z Bogiem. Nie można mieć pokoju z Bogiem, jeśli nie przyjąłem najpierw pokoju, który pochodzi od Niego, którego On jest pomysłodawcą, którego On jest źródłem. to jest Jego pokój dla nas, pokój, który może penetrować naszą najgłębszą zakamarki mojego życia, który mnie dotyka w szczególny sposób. Pokój, o którym jest mowa, że to jest owoc ducha. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój. Dalej Paweł wymienia, to jest jeden z elementów tego jednego owocu. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, pokój, który przenika mu umysł, który przenika serce, pokój, który uzdania mnie do zupełnie innego funkcjonowania. Powiem ci, że ta historia jest o tyle dziwna, kiedy ją czytamy dzisiaj z perspektywy czasu, że Jezus wypowiada ją do ludzi, którzy nie rozpoznali w nim obiecanego Mesjasza. Ubolewa nad tym. Nie zauważyli, że to jest ten zapowiedziany w Starym Testamencie Mesjasz, który miał przyjść. Ale ja myślę sobie, że my, tak jak tutaj jesteśmy, powiedzielibyśmy, każdy z nas, może większość z nas, słuchaj, to nie jest do mnie. Przecież ja uwierzyłem w Jezusa, przecież On jest moim Panem i Zbawicielem. W przeciwieństwie do tych, którzy wtedy tego nie zauważyli, nie zrozumieli, ja jestem w zupełnie innym miejscu, ale jeżeli tak jest, to pozwól, że zadam ci pytanie. Czy masz ten pokój, o którym mówi Jezus? Bo przyjęcie Jezusa wiąże się z tym, że ja wyznaję Mu swoją grzeszność. Mówię Mu, że nie jestem w stanie sam sobie poradzić z życiem, nie jestem w stanie sam rozprawić się ze swoim grzechem, ale kiedy przyjmuję Jego dar życia, to staję się Jego dzieckiem, jestem zaadoptowany do Jego rodziny i mogę doświadczać czegoś takiego, czego nie jestem w stanie doświadczyć w żadnym innym kontekście, w żadnym innym miejscu, w żadnej innej relacji, wyjątkowego pokoju. A jeżeli nie doświadczam, to być może tak jest, że Jezus chciałby mi dzisiaj powiedzieć, nie zobaczyłeś, nie wyłowiłeś, nie zauważyłeś czasu swojego nawiedzenia. Pomyśl o różnych sytuacjach, przez które przechodzisz i które doświadczałeś w życiu przez ostatnie lata. I być może o te sytuacje, kiedy w szczególny sposób Jezus poprzez sytuacje, okoliczności ludzi dobijał się do twojego życia po raz kolejny, chcąc, aby to życie mogło się nadal zmieniać. I wtedy to była twoja decyzja, czy przejść do porządku dziennego, bo jesteśmy zbyt zabiegani, zbyt zajęci, zbyt zaabsorbowani sprawami dnia codziennego, czy też to był ten moment, kiedy rzeczywiście powiedziałeś tak, to muszę przestanąć i muszę posłuchać to, co Jezus ma dla mnie dzisiaj. To był moment przełomowy w życiu chłopaka imieniem Jurek. Młode małżeństwo. Byli krótko po ślubie. Obiecywali sobie, że oni będą wspaniałą rodzinę tworzyć. Bardzo szybko okazało się, że życie nie wyglądało tak, jak to sobie wyobrażali, bo wnieśli bagaż ze swojego domu, mieli nierealistyczne oczekiwania, byli zupełnie nieprzygotowani do roli małżeńskiej i zaczęło zgrzytać. Zgrzytało bardzo poważnie, nawet tak poważnie, że myśleli o tym, żeby rozstać się. Ale miał miejsce przełomowy moment, taki moment, kiedy w szczególny sposób Jezus nawiedził jego i ją, ich życie. Po raz kolejny, to nie był pierwszy raz, ale po raz kolejny zapukał do ich życia i dał o sobie znać poprzez okoliczności, poprzez ludzi, których postawił na ich drodze. To był moment szczególnego nawiedzenia. I jak to dobrze, dzisiaj mogę powiedzieć, że jak to dobrze, że oni wtedy dali posłuch temu i dzisiaj są w zupełnie innym miejscu. Ale dalej, chociaż są w innym miejscu, to są świadomi tego, że ten pokój, który daje Jezus, nie jest dany raz na zawsze, że ja ciągle muszę o Niego zabiegać, a zabiegam o Niego wtedy, kiedy utrzymuję tą stałą, niezmienną, żywą, autentyczną, szczerą, prawdziwą relację z Jezusem. Bo po to przyszedł. Jezus przychodzi do nas z prawdziwym pokojem, oferując Go tym, którzy są otwarci na Jego ofertę. I ostatecznie Jego przyjęcie albo odrzucenie określi to, czy kiedyś popłyną ci z oczu łzy radości, czy łzy rozpaczy. Panie, nie pomóż. Nie pozwól, abyśmy przespali. każdy z nas ten moment szczególnego nawiedzenia, Twojego przychodzenia regularnie do naszego życia. Panie, pamiętamy o tych fragmentach, które mówią, że autor listu do Hebrajczyków mówi, że wielokrotnie i na wiele różnych sposobów przemawiał Bóg przez proroków, ale ostatnimi czasy przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ten Syn ciągle przemawia, ciągle daje o sobie znać, również nam, tutaj, teraz, dzisiaj. Panie, kiedy słyszymy Twój głos, czy to w tym miejscu, czy gdziekolwiek indziej, Panie, nie pozwól, byśmy go ignorowali. Niech Twój Duch Święty, którego dałeś tym, którzy zawierzyli Tobie, czyni nas uległymi i posłusznymi Twojemu głosowi, Panie. Oto modlę się w drogocennym imieniu Jezus. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.